We gave them something to hope for.
That's not hope!
May thy knife chip and shatter.
Dzisiaj, drodzy Państwo, o Dune, części drugiej porozmawiamy. Tutaj zapowiem, że w naszym gronie są różne zdania na ten temat, także trochę boję się tego programu, jak to wyjdzie, żeby się nie narazić Wam widzom, którzy jesteście pewnie zachwyceni drugą częścią Dune, ale będziemy mieć, że tak powiem, jakiś kompromis, mam nadzieję. A w drugiej części porozmawiamy o serialu Roist, o trzecim sezonie Roist Millennium. Czy warto poświęcić te kilka dobrych godzin na Netflixie? Reżyser i współscenarzysta Denis Villeneuve powiedział, że te dwie części to było najtrudniejsze, co zrobił w życiu. Zobaczymy, czy to mu się udało. A ze mną jest Marcin.
Cześć, witam wszystkich.
I Szymon.
Witam.
Witamy serdecznie. No i powiedzmy o tych pierwszych wrażeniach. Wróciliśmy na pustynną planetę Arrakis. No i z jakimi wrażeniami ją opuściliśmy? Na razie opuściliśmy, no bo planowana jest nieoficjalnie trzecia część Dune'y.
No ja, jak już rozmawialiśmy, jestem zachwycony. Myślę, że druga część była świetna. Świetne widowisko, świetny film science fiction. Rzadko dostajemy coś dobrego science fiction w filmach i serialach, no bo w książkach i grach to się zdarza, powiedziałbym, bardzo często, czy stosunkowo często. W filmach i serialach rzadko, więc ja jak najbardziej na plus.
Uważam, że właśnie druga część była dużo lepsza niż pierwsza, podczas której trochę się gubiłem, też nie znając zupełnie książek, no to miałem wrażenie, że ten świat jest trochę tak słabo przedstawiony. Natomiast druga była dużo lepsza pod tym względem. Jakby śledziłem losy tych bohaterów, wiedziałem mniej więcej, co się dzieje, chociaż i tak uważam, że to, co też czytałem o książkach, ten świat mógł być dużo lepiej przedstawiony, bo tam jest ponoć jakaś fajna też polityczna intryga. Ten taki świat właśnie tej polityki jest dosyć mocno rozwinięty, a tutaj poznajemy tylko tą pustynną Dune i tą relację między tymi Freemanami głównie. No i tym, co się dzieje na planecie, także brakowało mi trochę takiego szerszego spojrzenia na planetę, na całą galaktykę.
Na całą galaktykę. No bo jesteśmy w gronie, które nie czytało książki jeszcze, bo Marcin zamierza przeczytać...
Tak, po obejrzeniu zamierzam na pewno przeczytać.
Po obejrzeniu przeczytam. Drugiej części. Ale ja też, jak szłam na drugą część, no to, wiecie, specjalnie tak jakby nie dawałam sobie jakichś wielkich, powiedzmy, nadziei, bo dla mnie kino science fiction czy fantasy to nie jest mój klimat. I chciałam, żeby właśnie Denis Villeneuve mnie tak historią pociągnął, żeby mnie poruszył, żebym się wciągnęła w ten świat. No i chciałam, ale nie potrafiłam. Nawet nudziłam się podczas tego filmu. Ja przyznaję, że to jest rzeczywiście piękne widowisko, piękne kadry, zdjęcia, świetne efekty specjalne, które nie są kiczowate, ale wydaje mi się, że kiczowata jest właśnie trochę treść, dla mnie przynajmniej. Jest dużo takiego patosu, właśnie jakiegoś takiego trochę pretensjonalnego przedstawienia czy tych postaci, czy tych właśnie tematów przewodnich, ale no czekam na jakąś ripostę.
Znaczy, ja bym powiedział tak, no w historii o Mesjaszu no musi być patos, nie da się go uniknąć, to zawsze jest coś podniosłego, ktoś, kto przychodzi zbawić, odmienić ludzkość. Trzeba podniosłość. Kwestia, mówię, odczuć, jak, no, jeżeli...
No właśnie, to
jak ktoś, tak, to są kwestie już subiektywne. No, więc jak dla mnie... No, ja tych rzeczy nie widziałem. Z tych rzeczy, co mówiłaś, to szczególnie też efekty specjalne, których po prostu, jakbym tak się wyraził, że nie czuć.
Bo nie czuć.
We współczesnych... Tak, jakby ktoś rzeczywiście pojechał na planetę i nakręcił ten film tam. Naprawdę pod tym względem dobrze. No, a że patos... No to tak jak mówiłem, myślę, że w historii Mesjaszu trochę go musi być, ale to już też kwestia subiektywnej wrażliwości każdego.
A jak oceniacie właśnie historię przedstawioną? Czy ona, waszym zdaniem, ta fabuła jest zrozumiała? Czy ona porusza, czy wciąga? Czy opowieść, którą nam zaprezentował Denis Villeneuve, ona trochę różni się od książki Franka Herberta z 1965 roku, ale czy to was wciągnęło, czy to was poruszyło?
Ja mogę powiedzieć, że wciągnął mnie ten świat trochę, chociaż też nie za bardzo, bo no jednak tam ta Duna jest specyficzną planetą, na której jest głównie piasek i pustynia. No i jakby rozumiem ten jakby klimat, że trochę taki Mad Max, nie? Zniszczona planeta, powiedzmy, na której został jakiś tam zasób, o który wszyscy walczą, jakiś surowiec.
Przyprawa, no i, melanż.
Przyprawa, melanż. No i jakby nic więcej specjalnie tam nie ma do pokazania, ale mimo wszystko dużo czasu reżyser decyduje się spędzić na tej planecie, w sensie, nie wiem, właśnie pokazywania jej. Także to mnie trochę nudzi. aczkolwiek ma ona swój klimat, to muszę przyznać. A jeśli chodzi o relacje bohaterów?
Bardziej tak? Jeszcze pytałam o relacje, może za chwilę, ale właśnie jeśli chodzi o sposób opowiedzenia historii i właśnie tak scenariuszowo podejść. Czy,
ja bym powiedział, że...
Idziecie za tym, że wchodzicie w to.
Ja z odbiorem pierwszej części podobało mi się, ale miałem problem w tym sensie, że do końca nie zrozumiałem uniwersum, o co tam chodzi, bo rzeczywiście reżyser może tego nie przedstawił dla tych, co nie mają pojęcia o Dune, o uniwersum całym. A to jest uniwersum dosyć oryginalne i dosyć złożone, o tym też możemy powiedzieć, co tam jest przedstawione.
Jeśli chodzi o książkę.
Tak, jeśli chodzi o książkę, no zresztą można wspomnieć o tym, że tam nie ma komputerów ani sztucznej inteligencji, a to się dzieje ileś dziesiątek tysięcy lat później, więc to jest już bardzo oryginalne, jak stworzyć space opera, czyli ten gatunek, że wszystko dzieje się w galaktyce, a tam w ogóle nie ma komputerów i no sztucznej inteligencji, to powiedzmy możemy sobie wyobrazić, ale wyobraźmy sobie podróże w kosmosie.
Jakieś ekrany są.
Tak, są, ale to wszystko są technologie analogowe i to wynika tam bezpośrednio z fabuły i powiedzmy przed drugą częścią odrobiłem lekcję w tym sensie, że poczytałem dużo z kim jest imperator, skąd się bierze, kto rządzi galaktyką, jakie są rody właśnie i jak się prowadzi w te elementy, to myślę, że odbiór drugiej części jest, druga część jest lepszym filmem i jej odbiór jest zdecydowanie lepszy.
Ty już sobie poczytałeś, kim jest imperator, na jakiej planecie siedzi, a ja na przykład tak sobie nie poczytałam i tak no, dałam po prostu szansę reżyserowi, żeby on swoim dziełem mnie do tego wprowadził, a nie, że ja muszę sobie zrobić research, żeby zrozumieć,
tak,
o co chodzi.
Ciężko.
I też rozmawialiśmy przed programem, że sposób przedstawienia też jest moim zdaniem trochę pozostawia do życzenia, bo nie ma takiej ogólnej perspektywy z lotu ptaka. Pokazane oddzielne planety, że to jest galaktyka, że tutaj mieszka imperator, tutaj...
Jest jedna osobna, zdaje się, planeta.
To... Tak, tak. I to, że to jest kilka planet, są rody, które powiedzmy nie są przyjaznie do siebie nastawione. I tego nie ma, tylko są na przykład na planecie imperatora są tylko bliskie plany i widzimy tak naprawdę tylko pałac i
ja myślę, że to wynika z tego, że właśnie reżyser skupił się głównie na pokazaniu tej relacji między Zendayą grającą Chani,
tak,
a tym właśnie Muad'Dibem, ale właśnie to jest na minus moim zdaniem z tego względu, że ta relacja nie jest jakaś taka wielce przebojowa. Mi na przykład brakuje właśnie tego, o czym mówiłaś, tej galaktyki, całej poznania tego uniwersum, tak też Marcin mówił, ale brakuje też wgłębienia się w te relacje, no bo ona nie jest na tyle jakaś taka przejmująca. No, ona jest dość taka płaska, taka wiecie, że wiemy, co się teraz wydarzy, że on teraz tam...
Wiadomo,
nie będę bronił historii miłosnej, bo miała ona średnio interesowała.
No, tak, ale ona jest główną taką, wiesz, no, tak, jeszcze jest wątek Mesjasza.
Tak, jest główną osią. Jedną z głównych, można powiedzieć, tak.
No więc, jeśli nie to i to, no to co tam może jakby wciągnąć tak mocno?
Świat przedstawiony, to jakie... Właśnie są przedstawione dwa rody, jednak są przedstawione. Jest Duna przedstawiona, no jest planeta tego rodu, tych zwyrodnialców przedstawiona też. No i dla mnie sam świat oparty o te dwie rzeczy, tylko dwie planety w cudzysłowie, tylko dwa rody i cała... Zresztą ci Freemani, wokół których wszystko się kręci, to oni czekają na Mesjasza, są przedstawieni dosyć szczegółowo, choć no niektórych szczegółów tam zabrakło, bo to wygląda jakby oni mieszkali w norach, po prostu w jaskiniach, więc tutaj może trochę brakuje tego szczegółu, rozmachu ich tej...
No właśnie tak.
Tak, ale więc im jest poświęcone sporo czasu tej kreacji
jest
świata.
Jest sporo czasu,
znowu,
tak.
I to są znowu te motywy ekologiczne z
pro-life.
Tak, czyszczenie wody i w ogóle... właśnie, motyw pro-life, może wrócimy do niego za chwilę, bo myślę, że on jest całkowicie przypadkowy.
W ramach humorystycznej.
Ale jest, stawki. Więc no, więc...
Świat przedstawiony.
Ale na przykład ta planeta druga, no to mi trochę, ja wiesz, dopiero później się kapnąłem, że to jest jakaś inna planeta i że tam w ogóle nagle w dialogach wyszło, że oni jadą na tą drugą planetę. Dopiero wiecie, jakoś tak po czasie załapałem, że tu się coś innego
nie
stało.
Nie przeczytałeś wcześniej.
Nie przeczytałem książki, nie zrobiłem researchu. Także tak jakby brakowało mi trochę wprowadzenia, wiesz, że teraz nie wiem, tak jak powiedzmy w Gwiezdnych Wojnach, tak? Nawet te statki pokazane między planetami, nie wiem, jakieś takie życie na poza planetą, właśnie na jakimś statku.
Jakaś
czy czymś
ekspozycja
takim,
na no początku, to, a dopiero później wchodzimy.
Żeby tak poczuć, że gdzieś jedziemy. Nie?
Mówili chyba, wspominali o czarnym słońcu na naszej pięknej planecie.
Tak. Ogólnie, jeśli chodzi o Dune, to powiedzmy sobie szczerze, że przez lata mówiło się, że to jest powieść nie do zekranizowania, że spróbował tego na przykład David Lynch w latach 80. i wyszło tak kiczowato, że nawet sam Lynch nie chciał tego oglądać, a jak poszedł do kina w końcu, no to z uśmiechem wyszedł. I rzeczywiście jak się ogląda, nie wiem czy widzieliście screeny...
Widziałem fragmenty.
No właśnie, albo same screeny z tego dzieła, powiedzmy z lat 80., no to one są śmieszne, a tutaj zdjęcia są piękne i ten świat jest rzeczywiście wspaniały. Tylko czy to nie jest za mało, żeby zachwycić się Duną? Rozmawialiśmy, że to jest taki przerost formy nad treścią.
Znaczy, że treści można by się jest... nie zgodził, bo jednak te wątki u autora, które się przewijały w jego książkach, z których był znany, tam poruszanie wątków ekologizmu, Mesjasza i te, takich dylematów na temat samospełniającej się przepowiedni, na temat tego podziału, zresztą pewna treść tam jednak występuje, ta treść, no bo inna sprawa, mówicie, że rzeczywiście tego świata jest mało przedstawionego w porównaniu do książki, a z drugiej strony materiał źródłowy trzeba okroić, bo ta książka ma z 800 stron, czy tam ileś.
No, rozmawialiśmy, że można by z tego zrobić.
Serial
byłby dobry. Zresztą teraz na Amazonie z Izaaka Asimowa, zresztą te różne dzieła teraz w formie serialu się właśnie ekranizuje. No więc serial byłby świetny, ale jeżeli chcemy robić film, no to wyszedł taki 3-godzinny film i myślę, że no, że jakaś tam treść, ta, którą autor zawarł w swojej książce, jednak tam jest. Czyli to przedstawienie tego, tych wątków ekologicznych, tego, że oni czekają na tego Mesjasza, tego, że jest rozterka, czy Mesjasz to samospełniająca się przepowiednia, czy może coś w tym jest, czy to rzeczywiście jest jakaś siła nadprzyrodzona. Tam przez cały mniej więcej film ten dylemat się tak jakoś przewija. Czy to jest ustawka tego zakonu tajemnego? I na początku, powiedzmy, to jest tak przedstawione, że zaczyna się wierzyć w to, że jest ustawka. Później, że on rzeczywiście ma jakieś zdolności, on rzeczywiście coś widzi i on rzeczywiście jest wybrany.
Z czym wychodzi człowiek po Dunie? Z czym wy wyszliście? Jakie myśli kołatały wam się w głowie?
Lekki ból głowy, bo uważam, że jednak muzyka to... Znaczy na wysokim poziomie, wiadomo, to Hans Zimmer, który też dostał chyba Oscara za pierwszą część, za muzykę. No to tutaj w zasadzie ona dużo się nie różni od pierwszej części, ale robi ten klimat, te takie właśnie dźwięki maszyn i te takie nieraz wymowne cisze też, albo takie jakieś delikatne tam brzmienia na pustyni. No to one tworzą ten klimat, myślę, tego filmu, ale czasami te kontrasty są tak wielkie, że rzeczywiście można wyjść właśnie takim trochę... otumanionym z tego filmu, także to tak prześmiewczo może właśnie z bólem głowy trochę w tym sensie. Miałem od razu praktycznie, jak oglądaliśmy ten, nawet pierwszą część, no to skojarzenie z innymi produkcjami, właśnie typu już wspomniany Mad Max. I miałem wrażenie, że trochę poszedł na łatwiznę reżyser na przykład w kreacji tych głównych antagonistów, no bo oni w zasadzie wyglądają tak samo jak ci ze znanego Mad Maxa Na drodze gniewu. Też świetnego filmu, no to no i ten świat przedstawiony dużo moim zdaniem jakoś się nie różnił, też walka o zasoby i tak dalej. Oglądając drugą część, miałem jeszcze jakieś w ogóle skojarzenia z Awatarem, gdzie ten człowiek jakby z innego świata pojawia się w tym świecie i jakby też próbuje się wkupić w łaski trochę tego plemienia na tej planecie.
Ale to można powiedzieć, że James Cameron tworząc Awatara czerpał z Duny rzeczywiście, no
tak,
bo to jest 65
rok. To jest kreacja Jamesa Camerona, to nie jest na podstawie
książki. Ale rzeczywiście też był widz w kinie, który po seansie, ty widziałeś Awatara 2? To jest to samo, nie? Jaki składnik pozostaje w głowie, wiecie, młodego widza, który pewnie książki nie czytał, historii może nie zna do końca i backgroundu Herberta. I co mu zostanie w głowie po filmie Duna?
Ja bym obstawiał, że jednak krytyka religii pewnie, religii. Jednak ten film ma wydźwięk. Ta przepowiednia Mesjasza w dużym stopniu się pod pewnymi względami samo spełnia, czyli oni na siłę tego szukają, tak jak ten przywódca Freemanów. Oni mówią, nie jestem Mesjaszem, a on mówi, jest taki
tak,
skromny, więc musi być Mesjaszem.
Świetna rola Javiera Bardema i tutaj też trudno powiedzieć, że to jest negatywna postać. To jest, można powiedzieć, jedna z takich postaci, z którymi można się bardziej utożsamić i taka humorystyczna, jedna z niewielu w tym filmie. I rzeczywiście on jest tym fanatykiem z południa, a Chani, czyli Zendaya, która gra tę postać, to jest taki, powiedzmy, modernistyczny powiew z północy, młoda antyklerykałka, że tak,
tak
powiem.
No, racjonalna, materialistyczna, wierzy w politykę, nie w jakieś przepowiednie.
Ale jeszcze wracając do tego, że to jest film antyreligijny, jest ciekawostka, co akurat mnie ciekawi, jako protestantkę, że Herbert był katolikiem, był wychowywany w katolicyzmie, ale później wiarę, religię katolicką porzucił, przeszedł na buddyzm. Ale co jest ciekawe, to właśnie ten zakon kobiecy, Bene Gesserit, jest wzorowany na jego ciotkach ze strony matki, katoliczkach, które go przymuszały do tego, żeby chodził do kościoła katolickiego. Mówił, że to było pranie mózgu, ale także jezuitach, którzy go z kolei uczyli. I w filmie też to widać, ale czy młode pokolenie to odbierze, nie znając backgroundu?
No, pewnie ciężko to wychwycić. Pewnie też młodszym ludziom ciężko się jakoś tym wielce jarać, ale jako ciekawostka historyczna jest, myślę, bardzo, bo to wiele też mówi o jezuitach, że on obserwując, dorastając z nimi, zrobił na podstawie ich i tych ciotek nieszczęsnych ten zakon, który spiskuje wszędzie i morduje wszystkich. Także no, to jest bardzo ciekawe też dla mnie.
Sam reżyser mówił o tym, że on uważa, że ekran kinowy nie jest jakby polem do dialogów, że dialogi to jakby no, można sobie obejrzeć w domu, powiedzmy, na jakiejś platformie streamingowej, a takie wielkie produkcje kinowe no, to wymagają takiego rozmachu i właśnie opowiadania historii obrazem i dźwiękiem. No i tutaj głównie właśnie ten obraz i dźwięk grają, że ci aktorzy w zasadzie są takim nawet, można powiedzieć, trochę tłem do tej historii, narracji prowadzonej właśnie w postaci tego obrazu i dźwięku. Także tam nie widać moim zdaniem jakichś takich, wiecie, wielkich kreacji aktorskich.
Znaczy grają rzeczywiście oszczędnie, głównie mimiką i tych dialogów, których nie lubi Denis Villeneuve, jest mało. Każde słowo waży tonę, jak przeczytałam w którejś recenzji, ale z drugiej strony też ma to minusy. Na przykład dla mnie, że ja widzę, że coś się dzieje w głowie czy Lady Jessica, czy Paula Atreides, ale ja nie wiem co. No bo nie zrobiłam tego researchu, nie czytałam książki i w pewnym momencie myślę, że ci, którzy nie znają tego uniwersum i nie znają fabuły z książki, mogą się pogubić, o co chodzi.
Przez te dialogi tacy świetni aktorzy, jak na przykład Christopher Walken, no to kompletnie, wiecie, wypadają w tym filmie, tak jak nawet jeden z internautów napisał, tworzą mizerne wrażenie takiego dziadka w piżamie, który został, wiecie, dopiero co zerwany, wyrwany z łóżka. I on rzeczywiście, on jest imperatorem tej całej galaktyki, a wygląda jak jakiś taki kompletnie nieporadny człowiek, któremu szelka radzi w ogóle, jak
co ma robić. Słyszałem te opinie, że właśnie imperator wypada najsłabiej.
Czy jeszcze jakieś, słuchajcie, minusy, plusy? Chcielibyście coś dodać?
Plus na pewno niezaplanowany motyw pro-life. To jak mówiłaś o tym, że jakby gubiłaś się czasami w narracji, to ja miałem tak samo, kiedy widzę tą Jessicę.
Tak, Lady Jessica,
która stoi i po prostu widzę, że z kimś rozmawia. Znaczy wszyscy widzimy, nie? Ale nie wiem do końca z kim. Potem się okazuje, że rozmawia z dzieckiem w swoim brzuchu.
Z swoją córką, tak.
I tutaj myślę, że to jest taki śmieszny, niezamierzony właśnie motyw twórców. Właśnie taki pro-life, nie? Że to dziecko w brzuchu to jednak nie jest jakiś zarodek czy płód, tylko już jest człowiekiem, nie? Z którym ona trochę jakoś może, powiedzmy, abstrakcyjnie, no ale jednak rozmawia, nie?
Tak, no to jest też bardzo ciekawe. Zwróciłem też, właśnie zauważyłem różnych komentatorów, że zwracają na to uwagę, że jest wątek pro-life.
Ale oni mówią to w formie negatywnej.
Tak,
że
ale ja wam powiem, że właśnie oglądałem Bena Shapiro, więc on był konserwatysta ze Stanów, więc on był zachwycony tym, że tam jest wątek pro-life, tylko to też zdawał sobie sprawę, że to jest wątek raczej przypadkowy. No, ale bardzo oryginalne, więc no. Ale jeżeli miałbym szukać minusów, bo ja w kółko mówiłem o plusach, no nie wiem, może jakby miał minusy, to rzeczywiście uniwersum jest na tyle złożone, że brak wprowadzenia powoduje, że ono jest niezrozumiałe i może dziwaczne, że istnieją jacyś ci mentaci, po co oni istnieją, co to jest, że czemu ludzie używają broni białej, a nie innej, to też nie jest objaśnione, z jakiej racji, skoro teraz w ogóle nie mamy broni białej już na polu bitwy, z jakiej racji za 10 tysięcy lat będzie.
Ale skoro Denis Villeneuve nie lubi dialogów, nie dowiemy się o tym, czemu się domyślać, mówię,
jakbym się miał szukać minusów, to wprowadzenie dla tych, co nie mają zielonego pojęcia o uniwersum, czy może nawet o science fiction, że nawet to może być minus.
Krótko, czy polecacie, żeby pójść do kina?
Jak ktoś lubi science fiction, no to myślę, że tutaj nie trzeba polecać, bo pewnie już poszedł albo pójdzie, ale cała reszta.
Nie, jak ktoś nie lubi.
Właśnie, trzeba sobie samemu odpowiedzieć, czy ktoś lubi się doszukiwać takich analiz filozoficznych w filmie. Myślę, że tam trochę tego obszaru jest i można się tym zająć. Druga kwestia, że jakby iść do kina na drugą część bez znajomości pierwszej, ani w ogóle uniwersum, ani żadnych koncepcji fantasy czy science fiction, to jednak bym polecał obejrzeć jakiś filmik na YouTubie, który ma 7 minut i objaśnia, o co chodzi w całym uniwersum.
Ale czy trzeba znać pierwszą część, żeby oglądać drugą?
Myślę, że jakoś tam się połapiemy. Choć, no nie wiem, nie polecam tego. Jednak wolałbym, polecałbym, żeby się zaznajomić z pierwszą częścią i może trochę z uniwersum jednak. Albo jak ktoś ceni sobie estetykę, no to są piękne obrazki, piękna muzyka. Złośliwi mówią, że to tylko obrazki i muzyka, ale się nie zgadzam, więc ja jak najbardziej polecam.
Okej, dzięki. A dla ciebie? Znaczy, wziąłbyś swoją rodzinę na przykład na ten film?
No już wziąłem swoją żonę.
No tak, też wziąłem szerszą rodzinę.
Fanom science fiction właśnie, no to tak jak Marcin mówił, pewnie nie trzeba polecać, ale jakby ktoś się wahał mimo wszystko, to na pewno polecam, żeby pójść, ale z kolei takim ludziom którym jakby ta forma filmu jest, ten gatunek filmu jest jakiś obcy albo nie jest dla nich ciekawy, no to z kolei nie polecam, no bo podejrzewam, że tak jak właśnie ty się na tym filmie wynudzą.
Ja jednak polecam, żeby zobaczyć, czym się, że tak powiem, jara cały świat, szczególnie młody. Polecam tak, żeby zobaczyć, co jest teraz w popkulturze modne. Ale na przykład cieszyłam się, że nie wzięliśmy większej rodziny ze sobą czy znajomych, bo uważam, że to jest jednak zbyt płaski film. Tym akcentem przechodzimy do następnego tematu.
Anna Jas.
Wie pani, który mamy rok?
Chujowy.
Mamy już w Netflixie trzeci sezon Roysta, Royst Millennium w reżyserii Jana Holoubka. I dlaczego o nim mówimy w ogóle? Dlaczego takie zestawienie Duna Royst, ponieważ akurat jest teraz na topie.
Royst na pierwszym miejscu Netflixa.
Co nas pociąga w tym trzecim sezonie Roysta?
Dla mnie największą zaletą Roysta, znaczy na początku to nic mnie nie pociągało, później się rozkręca trzeci sezon. Ja zrobiłem na tyle oryginalnie, że drugiego nie widziałem, więc obejrzałem pierwszy i trzeci.
Pierwszy i trzeci.
Jest to ciężkie zrozumienie, ale pierwsze dwa odcinki oglądaliśmy w towarzystwie tych, co widzieli drugi, więc trochę objaśnili. Więc się da, okay. Ale ciężko jak się nie widziało drugiego. Dla mnie, znaczy no, fabularnie jest spoko, wszystko mi się, no, jak na kryminał, bo ja nie lubię też kryminałów, więc okej, okay, dla mnie jest po prostu fabularnie zadowalający, dobre polskie widowisko. I największą wartością dla mnie to w tym jest, i myślę, że twórcy są tego świadomi, ten taki ich sentymentalne powroty, które oni świetnie robią. Pewnie w drugim sezonie to zrobili względem lat 90., bo chyba w 90. latach się rozgrywał.
97, tak.
A tutaj zrobili to względem lat 2000, pierwszej dekady tego wieku. No i później też, bez spoilerów, ale retrospekcje do lat 60., no to dla mnie to nie jest jakiś sentymentalny powrót, no bo wtedy mnie nie było, ale zawsze
ale
lubię...
Ale jakiś sentyment właśnie, no, mamy.
Jakiś sentyment do Polski zawsze mamy. No ale no. To jest bardzo duża moda w popkulturze, bym powiedział teraz, ten sentymentalizm, takie powracanie do pewnych rzeczy, nie wiem, może ludzie nie chcą dorastać, może tęsknią za...
Przeszłością.
Takie mamy czasy, no i z jednej strony nie lubię tego trendu, ale z drugiej sam się mu poddaję, jak już oglądam. To bardzo mi się pod tym względem Royst, ze względu na te nuty sentymentalne i jako kryminał. Jak ktoś lubi kryminały, ja od biedy też mogę obejrzeć. Także było spoko dla mnie.
Okej, okay. A ty od biedy też obejrzałeś, ale ja te dwa pierwsze odcinki rzeczywiście są takie może mało zachęcające. Tak już trzecia osoba mi to mówi. Chociaż dla mnie były okej. Okay.
Pierwsza scena w ogóle. Znaczy niby się dużo dzieje, ale jest dla mnie jakaś taka trochę śmieszna, jak widzimy panią Magdalenę Różdżkę z kałachem, która
tak,
biega między drzewami i beczkami spirytusu.
No to ten. Się, no.
Myślę, że ten trzeci sezon jest taką trochę osobną historią, bo tam się te wątki niektóre dopiero zaczynają, na przykład ten wątek...
Tak, bo tam jest rozbudowana historia...
Porwania i tak dalej.
Tak, historia kierownika hotelu, którego gra Piotr Franceschi, tak. A tutaj poznajemy jego historię właśnie z młodości. Dużo mamy wątków, mamy dużo bohaterów w tym serialu, zauważcie, szczególnie w tym sezonie, a rzeczywiście wszystkie te wątki, śmiem twierdzić, one są bardzo dobrze przekazane i bohaterowie, i też aktorsko, moim zdaniem, świetnie.
Tak, nie ma jakichś dziur fabularnych.
Tak, i to się wszystko zlepia w jedną całość.
No i też połączenie, znowu będę mówił bez spoilerów, ale pewnych motywów z tej historii kryminalnej Polski, czyli to, co się działo naprawdę. Znowu, jak ktoś był dzieckiem, słyszał to gdzieś w wiadomościach, w telewizji i tutaj mamy to wstawione po prostu w tą fabułę bezpośrednio.
Tak, są elementy różnych programów telewizyjnych, autentycznych.
Też
tak,
pojawia.
Familiada chyba jest. O.
Tak, jest Familiada, tak. Jest z Windows 98 na komputerze, tak. Więc cały sentymentalne
rzeczy.
I
te włączenia się
muzyka
z internetem.
Muzyka też w klubach taka dosyć klimatyczna.
Kurczę, no ten...
O, właśnie, kawałki. Tak. Był Leroy, były te wszystkie rzeczy, więc...
Bime.
Myślę, że twórcy robili to bardzo, bardzo świadomie. Dlatego tak. Pokolenia współczesnych 30-latków wywlekali do tych dyskotek te wszystkie kawałki.
Zwracali uwagę na szczegóły, to bardzo na plus.
Tak, właśnie na szczegóły. Ty zwróciłeś uwagę na szczegół, że szef policji ma w gabinecie pewien prezent.
Tak, ma prezent.
To zobaczycie, musicie dokładnie spojrzeć na gabinet szefa policji, który jest takim dużym antagonistą.
Mogę tylko powiedzieć, że postać młodego Franceskiego, no tego, który nie był Franceskim, bardzo mi się podobała. Taki cwaniaczek z PRL-u.
Filip Ławiak.
Tak,
tak, Filip Ławiak.
Bardzo na plus.
Ostatnio w wielu produkcjach i będzie jeszcze o nim głośno. Słuchajcie, a właśnie jeśli chodzi o aktorów, to kto wam przypadł najbardziej do gustu?
Właśnie Filip Ławiak, na pewno. Janusz Gajos też oczywiście, wiadomo, zawsze na poziomie.
Spokojna rola, stanowcza.
Lubię też postać tego Grocha, którą grał Konrad Ellerich. Też bardzo tego aktora polubiłem już w serialu Skazana i tutaj myślę, że też naprawdę trzyma poziom.
Ja bym wskazał dwie postacie, które mi najbardziej zapadają w pamięć. No to młody Franceski i ten policjant chyba Mika.
Mika, tak. Czyli Łukasz Simlat.
Dwie najbardziej charakterystyczne postacie tego sezonu i dwie moje ulubione postacie.
Tak, ja się zgadzam. Moje serce też skradł właśnie Mika. Do tego stopnia widzowie go polubili, że domagają się spin-offu, wiecie, z samym Miką, żeby poznać jego historię. Tak jak było w przypadku Patrycji ze Skazanej, że powstał oddzielny serial Patty. No i zapraszamy do kin, zapraszamy na platformy streamingowe. Dziękuję wam serdecznie.
Dziękuję.
I do zobaczenia. I czekamy oczywiście na wasze komentarze na temat Dune'y, Roysta. Przede wszystkim Dune'y, bo to jest teraz wielki hype. Czy jesteście za, czy jesteście przeciw. I dziękujemy za wszystkie komentarze, podania dalej, łapki w górę, dzwoneczki. Do zobaczenia.
Dzięki. Dzień.